Jak wspominałem ostatnio, cytując Xaviera Léon Dufoura, wybitnego biblistę francuskiego, Biblia jest w pewnym sensie historią idolów. Pewnego razu Bóg wziął Abrahama, który służył innym bogom, aby zrywając z bożkami, zaczął służyć jedynemu i prawdziwemu Bogu, stając się ojcem wiary dla przyszłych pokoleń. Lecz to zerwanie z bożkami, aczkolwiek radykalne, czytamy dalej w słowniku Dufoura, nie miało się dokonać raz na zawsze. Potomkowie Abrahama będą musieli ciągle powtarzać ten akt, ciągle będą musieli ponawiać swoją decyzję i ruszać za jedynym, zamiast iść za tym, który jest uosobieniem nicości. Koniec cytatu. Największym Bożym przykazaniem jest więc miłość, ale miłość Boga. Gdyż to nie miłość jako taka jest Bogiem, jak często się sądzi w ruchu New Age, ale to Bóg jest miłością, co zasadniczo zmienia postać rzeczy. Albowiem w takim układzie wszelka miłość człowieka winna być osadzona w miłości Boga jako swoim fundamencie, o czym mówił sam Jezus, wiążąc nierozerwalnie obie te miłości. Będziesz więc miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. I nie pójdziesz za innymi bogami, gdyż pośród ciebie jest Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny. Największym więc grzechem jest grzech przeciwko miłości Boga, co wyrażają dwa pierwsze przykazania. Grzech wyrażony zresztą nie tyle w emocjach, co w akcie woli i decyzji serca, kiedy na miejsce Boga stawia się własne ja, czy też własną wolę. Istota grzechu leży więc w nieposłuszeństwie i sprzeciwianiu się woli oraz osobie samego Boga. Jest to także, a raczej przede wszystkim, istota tak zwanego grzechu pierworodnego, który wedle objawionego słowa Boga stanowi początek i korzeń wszystkich innych grzechów. Daje temu wyraz święty Paweł, gdy nieposłuszeństwo pierwszego Adama przeciwstawia posłuszeństwo Chrystusa, drugiego Adama. Posłuszeństwo aż do śmierci. Takie pojmowanie grzechu pierworodnego znajdujemy w encyklice Jana Pawła II o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata, gdyż właśnie zacytowałem fragmenty z tego dokumentu. Jak stwierdza dalej papież, cytuję, to pierworodne posłuszeństwo zakłada odrzucenie, a co najmniej odsunięcie prawdy zawartej w Słowie Bożym, stwarzającym świat. Odrzucenie to zaś wyraża się w czynie jako nieposłuszeństwo dokonane na skutek pokusy, która pochodzi od ojca kłamstwa. U korzenia ludzkiego grzechu leży więc kłamstwo jako radykalne odrzucenie prawdy. Koniec cytatu. Tak rozumiana inwersja pochodzi więc, jak było powiedziane, od ojca kłamstwa, czyli szatana, który poprzez swoje kłamstwo sprowokował u człowieka analogiczny grzech nieposłuszeństwa, któremu sam uległ wcześniej. To właśnie kłamstwo o tym, co własne, o własnej chwale, mądrości czy doskonałości, przywiodło najpierw szatana jako syna jutrzenki, jasną gwiazdę czy cheruba, do takiej pychy i wyniosłości, że chciał wynieść swój tron ponad gwiazdy Boże i zrównać się z Najwyższym. Upadając jednak w grzech, pociągnął za sobą również część swoich aniołów. Stąd też rozumienie znaczenia upadku i grzechu aniołów w historii świata oraz w tajemnicy stworzenia jest istotnym elementem egzystencjalnego wtajemniczenia w chrześcijaństwo. Święty Ignacy Loyola w swoich ćwiczeniach duchownych prowadził uczestnika ćwiczeń od głębokiego zrozumienia grzechu aniołów poprzez grzech pierworodny oraz grzechy własne, które powinny ulec oczyszczeniu, aż do pokornego naśladowania Jezusa ukrzyżowanego w posłuszeństwie widzialnemu Kościołowi. Kościołowi, który otrzymał obietnicę, że bramy piekielne, czyli strategie upadłych aniołów, nie zwyciężą go. Upadły anioł może jednak łatwo zwyciężyć tych, którzy dają się zaślepić w parahipnotycznej sugestii, iż nie istnieje żaden upadły anioł. Konsekwentnie nie istnieje też żaden grzech aniołów, jak może również grzech pierworodny sprowokowany przez nie. Tak jak może nie istnieje w ogóle grzech, jeśli nie istnieje grzech pierworodny sprowokowany przez grzech aniołów. Jeśli zaś nie istnieje grzech, nie istnieje żaden zbawiciel od grzechu, a tym bardziej nie istnieje żadna tajemnica Kościoła, który jako sakrament zbawienia od Zbawiciela pochodzi. Kościół wydaje się wtedy zjawiskiem czy instytucją jedną z wielu, jak Organizacja Narodów Zjednoczonych czy Partia Zielonych. Widzimy więc, jak to wszystko jest istotnie powiązane, gdzie naruszenie pierwszego ogniwa, którym był grzech aniołów, powoduje jakby bezużyteczność ostatniego ogniwa, jakim jest Kościół, który faktycznie w świadomości wielu ludzi jawi się jako zbędny. Nie mogą bowiem oni dostrzec związku, którego zobaczenie może by ich uzdrowiło, jaki istnieje między nieposłuszeństwem aniołów, w które nie wierzą, oraz nieposłuszeństwem pierwszych ludzi, które lekceważą, a nieposłuszeństwem Kościołowi oraz jego nauce, którego celem i świętym zadaniem jest ratowanie ludzi, czyli prowadzenie ich do zbawczego posłuszeństwa Bogu. Z tego samego powodu rozmaici naukowcy, religioznawcy czy filozofowie natury, którzy nie rozumieją zwłaszcza egzystencjalnie grzechu aniołów, który sprowokował grzech pierworodny, nie mogą dostrzec owego bolesnego stygmatu grzechu, który tak tragicznie i niebezpiecznie wpisał się w tajemnicę stworzenia, stając się istotną częścią skażonej natury. Naiwne marzenia o naturze czystej i bezgrzesznej, całkowicie neutralnej i bezpiecznej, można porównać w kontekście powyższego do głębokiego snu, z którego czas się obudzić. Dlatego właśnie prorocy, obdarzeni boską intuicją, tak często kierowali swoje ataki oraz swoje satyry nie tylko wobec rzekomego kultu natury, ale przede wszystkim wobec perwersji wewnętrznej postawy serca, które często zbyt chętnie otwierało się na potencjalne bałwochwalstwo, gdy chodzi o podmiot, czy też na potencjalny satanizm, gdy chodzi o przedmiot, które ukrywały się za owym kultem natury. Są też święty Paweł w Nowym Testamencie, kontynuując ową prorocką krytykę bałwochwalstwa wobec rzekomej natury, które prorocy nazywali nierządem lub cudzołóstwem, nieprzypadkowo łączy owo bałwochwalstwo z kultem demonów, czyli upadłych aniołów, o których dziś mówiliśmy. Tymczasem nie ma większej tragedii dla miłującego Boga, gdy człowiek świadomie opuszcza go jako swego prawowitego i prawdziwego oblubieńca i uprawia cudzołóstwo czy nierząd z władcami tego świata, oddając się duszą i ciałem na swoją zgubę tym przewrotnym wrogom zbawienia. Wówczas staje się przedziwnie jasne, dlaczego straszliwy gniew Boga oraz jego zraniona miłość stają się jakby jednym aktem, o czym opowiada z pasją szczególnie Stary Testament. Posłuchamy o tym w następnej audycji.